Mówiliśmy sobie przed tygodniem o tym, że Chrystus przychodzi do naszego życia, że puka i jeśli usłyszymy Jego głos i otworzymy nasze serca, On wejdzie do naszego życia i będziemy mieć z Nim ucztę i będziemy z Nim mieć społeczność. Na kanwie tego nauczania chciałbym dzisiaj mówić o tym, że nie jesteśmy z tego świata. Tak zatytułowałem dzisiejsze nauczanie i przeczytajmy sobie Ewangelię Jana, dwa fragmenty z tej Ewangelii. Najpierw z 8 rozdziału, 23 werset, a potem 18 rozdział, 36 werset. To dzisiejsze nauczanie może pomóc nam zrozumieć wiele elementów związanych z naszym chrześcijańskim życiem, z tym, co się dzieje dookoła nas. Dlatego z uwagą wsłuchujmy się w to, co Duch Święty chce do nas powiedzieć. Czytajmy najpierw 8 rozdział Ewangelii Jana, 23 werset. I rzekł Jezus do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. I parę kartek dalej w tej samej Ewangelii, ale w 18 rozdziale czytamy słowa Jezusa w 36 wersecie. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie teraz królestwo moje nie jest stąd. Pan Jezus powiedział te słowa najpierw, ten pierwszy fragment, do Żydów, a potem ten drugi fragment do Piłata, gdy stanął przed nim na sądzie. I Żydzi, i Piłat mieli generalnie problem, mieli kłopot z zdefiniowaniem, z określeniem, kim naprawdę jest Jezus z Nazaretu. Jak go zakwalifikować? Dlatego nie rozpoznawali w nim Mesjasza, dlatego zadawali mu ciągle różne pytania, osądzali go o różne niecne rzeczy. Jezus, stając przed Żydami, czy w końcu w czasie sądu, przed ukrzyżowanym, przed Piłatem, mówi prawdę o sobie i mówi, ja nie jestem z tego świata. Stał przed nimi człowiek z krwi i kości. Nie duch, nie postać mglista, prześwitująca, transparentna, ale realny człowiek. I on mówi do nich, ja nie jestem z tego świata. Oni tego nie rozumieli. Oni nie wiedzieli czasami, do czego on nawiązuje, o czym tak naprawdę Jezus z Nazaretu, Syn Cieśli, o czym on nam naprawdę mówi. Dla nas dzisiaj sprawą jest jakby oczywistą. Oczywiście, no Jezus, Syn Boży, nie jest z tego świata. My to przyjmujemy jako pewnik, jako coś oczywistego. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że tamci ludzie patrzyli na zwykłego mężczyznę. Oni go widzieli jako zwykłego mężczyznę, który wychował się w Palestynie, w jakimś jednym z palestyńskich miast, który wykonywał jakiś zawód, miał jakąś rodzinę. Normalny facet. I on w tym wszystkim określa jednoznacznie, nie jestem z tego świata, moje królestwo również nie pochodzi z tego świata. Dla nas, tak jak mówię, to jest oczywiste. Ale wiecie, niesamowite jest to, że Jezus, gdy mówił o tym, on już zapowiadał pewne rzeczy, które dotyczą nas. To, że Jezus nie pochodził ze świata, oznacza, że Jezus nie należał do tego systemu. Dzisiaj sobie wyjaśnimy, co to jest świat, na czym polega należenie do świata. I teraz w tej fazie naszego nauczania powiemy, Jezus nie należał do tego świata w żadnej mierze. Żadna cząstka Jego życia nie pochodziła ze świata, nie była zanurzona w świecie. On nie był z tego świata. Cokolwiek to będzie oznaczać dla nas później w toku nauczania wyjdzie. Jego królestwo również nie jest z tego świata. Oznacza, że nie ma nic wspólnego z królestwami tego świata. Nie ma nic wspólnego z rządami, państwami, narodami tego świata. Nie nosi ich cech w sobie. Nie jest królestwem, które charakteryzuje się cechami królestw tego świata. Dlatego wielki błąd popełniają ci i popełniali ci chrześcijanie. W historii Kościoła niestety zdarzało się to bardzo często. Gdy Królestwo Boże było utożsamiane i przyrównywane, a nawet kształtowane na podobieństwo królestw tego świata. Dlatego były wyprawy krzyżowe, dlatego było mnóstwo nadużyć w Kościele, dlatego było mnóstwo tej czarnej historii Kościoła. Niestety historia Kościoła obfituje w wiele niechlubnych chwil. Nie ma się czym szczycić. Dlaczego? Bo ktoś postanowił przenieść wzorzec królestw tego świata do Królestwa Bożego. Podczas gdy Jezus wyraźnie powiedział, moje królestwo, czyli moje rządy, moje panowanie, absolutnie nie jest z tego świata, nie ma nic wspólnego z tym światem. I teraz dla nas jest to bardzo ważna nauka, ponieważ jeśli przyjmujemy, że Kościół, czyli ta społeczność, jest częścią Królestwa Bożego, oznacza to, że nie powinniśmy przenosić nawyków tamtego świata do Kościoła. Ale to jest tylko tak na chwilę, wam wrzucam tutaj do przemyślenia pewien temat. Pójdźmy dalej. Niesamowite jest to, że Jezus, gdy mówił te rzeczy o sobie i o swoim królestwie, tak naprawdę zaczął mówić też i o uczniach, którzy poszli za Nim. Mówiąc, ja nie jestem z tego świata, powiedział pierwszą część, ale potem w innych fragmentach możemy przeczytać właśnie w Ewangelii Jana, iż Jezus mówi o swoich uczniach, że oni też nie są z tego świata. 15 rozdział Ewangelii Jana, otwórzmy. 15 rozdział Ewangelii Jana, wersety 16 i 19. Najpierw werset 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jezus mówi tutaj coś niezwykłego do uczniów. Nie jesteście ze świata. Co oni mogli myśleć? Mieli swoje domy, pamiętali swoich rodziców, swoich dziadków, więc mieli swoje ludzkie korzenie. Znali doskonale kontekst swojego życia, a więc swoich sąsiadów, swój zawód, ludzi, z którymi pracowali, ludzi, których spotykali na targowisku, na ulicach. Nie jestem z tego świata? To były niesamowite słowa. Oni być może w momencie, gdy Jezus wypowiadał te słowa, nie do końca rozumieli, o czym Jezus mówi. Jednakże Jezus powiedział tutaj bardzo ważną rzecz. Pan Jezus bardzo często używał takiej formy wypowiedzi, iż mówił w czasie teraźniejszym, ale ta myśl zawarta w tym rozciągała się na przyszłość. Więc gdy Jezus mówił, wy nie jesteście z tego świata, to chociaż oni być może tego nie rozumieli, nie było to dla nich jeszcze czytelne, Jezus już widział duchową rzeczywistość, która już była widziana, dokonana w Nim i dlatego mówił o tym w czasie teraźniejszym. I chociaż oni, uczniowie, tego mogli nie rozumieć, czy na przykład inni słuchacze mogli tego nie rozumieć i w ogóle nie kojarzyć tego ze swoją rzeczywistością, to jednak przyszłość pokazała, że Jezus ma rację. I tak samo było właśnie z tym twierdzeniem. Nie jesteście z tego świata. I zwróćmy uwagę, iż Jezus mówił tutaj o tym, nie jesteście z tego świata, ponieważ ja was wybrałem, nie wy mnie. To jest niezwykle istotna myśl. I gdy tutaj Jezus używał tego słowa wybrać, użył takiego słowa w języku greckim, które możemy przetłumaczyć czy oddać jako wybrać sobie kogoś lub coś z czegoś. Czyli Jezus dla siebie wybrał uczniów skąd? Z ludzkości. On wybrał ich 12, trzech było najbliższych Jemu i teraz tych 12 było wybranych dla Niego z ludzkości. Ten wybór spowodował, że stali się kimś innym niż zwykłymi ludźmi. On ich wybrał dla siebie i w związku z tym, że On ich wybrał, oni przestali być zwykłymi ludźmi, przestali być ludźmi tego świata. Za chwilę sobie wytłumaczymy, jak to się ma zarówno do nich, jak to się miało do ich życia, jak to się ma do naszego życia. I to jest niezwykłe, żebyśmy to ujrzeli. Jezus przyszedł do nas, gdy byliśmy w grzechach, przyszedł do tych uczniów, gdy oni byli w swoich grzechach, tak? I wypowiedział swoje zaproszenie. wezwał ich. Gdzieś tam nad jeziorem oni czyścili swoje sieci z ryb. On mówi, pójdź za mną. I to było wezwanie. Podszedł do nich, bo ich wybrał. Zrobił to wezwanie, zaprosił ich. To greckie słowo eklegomai zawiera w sobie właśnie komponent mówienia, wołania do kogoś, czyli on stanął i zaprosił ich, wypowiedział do nich zaproszenie, powiedział do nich, przywoławszy ich, wezwawszy ich do siebie, pójdź za mną. Ja to mówię celowo, abyśmy zobaczyli to w swoim życiu. Jezus któregoś dnia przyszedł do twojego życia, przyszedł do mojego życia, co zrobił? I w ten sposób zawołał nas. Stanął u naszych drzwi i pukając do drzwi serca naszego, zawołał nas, złożył nam zaproszenie. Czy zechcesz mnie wpuścić, abyśmy mieli razem społeczność? To jest niezwykle ważne, gdyż okazuje się, moi drodzy, że tych 12 zostało zaproszonych, zostało wybranych po to, aby powiedzieli o tym, co Chrystus dokonał następnym. A ci następni, jeśli skorzystali z tego zaproszenia Jezusa, bo przez 12 Jezus mówił, tak, by zostali znów, dołączyli do grona wybranych i poszli i powiedzieli następnym. A ci następni, by dołączyli do grona wybranych przez wiarę, o czym sobie zaraz powiemy więcej, i poszli i powiedzieli następnym. I grono wybranych z 12 zaczyna rosnąć. W Dzień Zielonych Świąt było 120 osób, gdy wstąpił Duch Święty. 12 stanowiło jakby rdzeń Kościoła. 120 słuchało tego, co oni mówią, ale potem Bóg sprawił, że oni się rozeszli. W ten sposób to Boże zaproszenie, to Boże wybranie dociera do następnych ludzi i do następnych, a potem przez pokolenia, przez z ojców na synów. Oczywiście nie mówimy tutaj o pokrewieństwie krwi, ale mówimy o pokrewieństwie ducha, czyli duchowi ojcowie przekazują to swoim duchowym synom i tak z wieku na wiek, z roku na rok, aż doszło to do ciebie i do mnie w XX wieku, bo większość z nas tutaj to urodzeni w XX wieku. I teraz niesamowite, że nagle okazuje się, że to my jesteśmy wybrani. Dlaczego? Bo któregoś dnia Bóg stanął, zapukał, wezwał nas do siebie. Jeśli mu otworzyłeś drzwi swojego serca, on tam wszedł, żeby mieć z tobą społeczność. I w ten sposób stało się coś niezwykłego. Gdy Chrystus wszedł do twojego życia, przyniósł ze sobą życie. Życie wieczne. I nagle w tobie zmieniło się wszystko. Amen? Tak było? Jeśli się tak jeszcze nie zdarzyło w twoim życiu, dzisiaj masz szansę, żeby to się stało. Dzisiaj masz szansę, żeby usłyszeć, że Jezus puka, otworzysz mu drzwi i teraz on wejdzie do twojego serca, do twojego życia i wniesie tam życie wieczne. Po co to nam jest potrzebne, zaraz wyjaśnię. Ale bardzo ważna sprawa. Gdy on wszedł i zrodził życie wieczne w nas, tak jak na początku zrodził życie wieczne w 12, to w tym momencie przestałeś należeć do świata. Nagle stałeś się jego własnością i już nie należysz do świata. I to jest mocna rzecz. Zaraz powiem, dlaczego mocna. Ha. Bo w tym miejscu musimy sobie powiedzieć, wow, czy to jest realne w ogóle w moim życiu? Nie należę do tego świata? Jaka jest moja tożsamość? Kim jestem? Jezus wszedł do mojego życia. Skoro wszedł do mojego życia, czyli jestem wybrany, czyli nie należę do tego świata, to kim naprawdę jestem? Czy ja naprawdę nie należę do tego świata? Co to znaczy nie należeć do świata? W ogóle, jak to pogodzić? Żyć na świecie i nie należeć do tego świata? No niezły kipisz, nie? Jajecznica, kogiel, mogiel. Wyjaśnijmy to sobie. Żeby nie być z tego świata, człowiek musi zostać uwolniony od świata, który jest w nim. Czyli innymi słowy, świat nie może w nim panować. Wyjaśnijmy więc sobie, co to jest ów świat. Bardzo łatwo wam będzie zapamiętać jedno greckie słowo, które określa świat. Kosmos. Tak, dla nas kosmos to jest ta przestrzeń powyżej stratosfery, gdzie nie ma tlenu, gdzie jest czarno, tak, gdzie właściwie nie wiadomo, co jest tam. Tylko niewielu ludzi było i co tam naprawdę w górze jest, to musimy tylko polegać na mediach i na uczonych, którzy nam próbują to wyjaśnić. Nie, kosmos w języku greckim oznacza cały świat i cały wszechświat. Świat, czyli Ziemię stworzoną przez Boga z całym życiem, które jest na niej i wszystkie inne planety, wszystkie inne gwiazdy, wszystkie inne galaktyki, jeśli takowe istnieją, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, czy to istnieje. Wszystko, co mamy, tylko informacje od naukowców. A to, co widzicie w telewizji, to bardzo często są po prostu animacje. Więc tak naprawdę musimy polegać na ich słowie. Ale to też jest kosmos. Więc tu jest kosmos i tam jest kosmos. Wszyscy jesteśmy kosmosem. W ujęciu greckim kosmos oznacza świat. Dobrze. Więc świat to jest Ziemia i przestrzenie wokół Ziemi ze swoim porządkiem oraz zasadami. Dlatego, że cały wszechświat, wszystko wokół nas w przyrodzie funkcjonuje według określonych praw i porządku. To jest uporządkowana całość. Teraz, gdy Bóg to wszystko stworzył, było to dobre. Tak? Świat był dobry. Bóg dał władzę nad tym światem komu? Człowiekowi. Adamowi i Ewie. Chociaż tutaj w tym związku to Adam był głową. Lecz potem stało się coś, co jest opisane w liście do Rzymian 5:12. Przeczytajmy to sobie. List do Rzymian 5:12. Jeden werset, ale ja go przeczytam w wersji właściwej. To znaczy, jest tam jedno takie miejsce, które jest istotne. Już zaraz wyjaśnię się, o co chodzi. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, przez którą wszyscy zgrzeszyli. Tak, w naszych tłumaczeniach jest słowko bo, ale ono jest nieprawidłowe. Tam jest przez którą albo w której śmierci wszyscy zgrzeszyli. To ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ to się odnosi do dogmatu o grzechu pierworodnym. Rozbraja w zasadzie ten dogmat. Ale wyjaśnijmy sobie. Skoro świat był dobry, nad tym światem panował Adam, to nie mogłoby tak zostać? No nie. Bóg dał władzę Adamowi, aby panował nad całym światem, nad zwierzętami, roślinami. On decydował o wszystkim, co się dzieje w tym świecie i ta władza człowieka ciągle istnieje. Ona się nie skończyła tak do końca. No, przykładem jest to na przykład, co człowiek robi ze środowiskiem naturalnym. Tak? I teraz wydarzyło się dramatyczne, tragiczne w skutkach wydarzenie, gdy z powodu pokusy Adam oddał panowanie, oddał swoją władzę szatanowi. Diabeł to wykradł. W jaki sposób? Przez nieposłuszeństwo. Przez nieposłuszeństwo. Przez to, że udało mu się skłonić Adama do nieposłuszeństwa, Adam utracił część swojej prerogatywy, a dokładnie chwałę Bożą, życie wieczne, utracił z powodu nieposłuszeństwa i w związku z powyższym część tej władzy oddał diabłu, ale, uwaga, bardzo ważna rzecz. Diabeł sam w sobie nie ma żadnej władzy. Nie ma żadnej władzy. Wszystko, co może zrobić, to kusić, okłamywać, podpowiadać, kombinować, żeby nas zwieść. On jest kłamcą, on jest złodziejem. Jeśli mu nie pozwoli człowiek na cokolwiek, on nic nie może zrobić, bo on jest duchem. I w tej fizycznej, cielesnej rzeczywistości nic nie może zrobić. Wszystko, co może zrobić, to tylko poprzez człowieka. Dlatego wiedział o tym i dlatego przyszedł do Adama, aby okłamać go, aby go zwieść. I Adam, a właściwie tak powiedzmy sobie szczerze, siostry, Ewa poszła na to. Pozwoliła się okłamać. I być może dlatego dzisiaj kobiety o wiele częściej są okłamywane niż mężczyźni w wielu kwestiach. Ojżeś powiedział, pastorze. Wytnijmy to. Niech to nie idzie w Polskę. Nie, tak naprawdę wszyscy jesteśmy okłamywani. I teraz, gdy ona została okłamana, ona wpłynęła na Adama, no jej urokowi osobistemu się nie oparł, więc dał się wkręcić w to kłamstwo i w ten sposób oddali część władzy diabłu. Dlatego szatan przyszedł do Jezusa i gdy go kusił, powiedział: dane mi są wszystkie mocarstwa, tak? Dane mi są królestwa ziemi. To też nie jest do końca prawda. Wszystko, co diabeł mówi, jest kłamstwem, pamiętajcie. Więc jeżeli on coś takiego powiedział, to znaczy, że on w jakiejś części kłamał. Dlatego Jezus go szybko odparował. Ale to jest bardzo istotne, co tutaj mówimy. Człowiek, oddając część władzy szatanowi, czy poddając się jego kłamstwu, spowodował straszną rzecz. Tak? Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Czyli do tego dobrego, wspaniałego, doskonałego świata Adam z powodu swojego nieposłuszeństwa, ale na mocy władzy, którą otrzymał, wpuścił grzech. Przez swoje nieposłuszeństwo pozwolił, żeby grzech wszedł na świat. A gdy wszedł grzech, niestety świat został zanieczyszczony i w efekcie końcowym został skażony śmiercią i złem, jakie rodzi śmierć. Dlatego tutaj czytamy, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak? Czyli nieposłuszeństwo weszło na świat, a przez ten grzech śmierć. Śmierć jest czymś okropnym. Wyjaśnijmy sobie teraz pojęcie śmierci. Przed chwilą wyjaśniliśmy sobie pojęcie świata, teraz pojęcie śmierci. Śmierć to jest coś więcej niż ustanie życiowych funkcji twojego ciała. Nie kojarzmy tego tylko i wyłącznie z tym, że nagle przestaje nam bić serce i to jest śmierć. To jest śmierć twojego ciała. A jesteś, człowiek jest kimś więcej niż tylko ciałem. Śmierć to przekleństwo. Śmierć to zło niosące zniszczenie. W śmierci kryje się nienawiść, wrogość, rywalizacja, zazdrość, chciwość, pożądliwość. To jest w niej. Gdy Adam zgrzeszył, wpuścił przez grzech. Grzech jest jakby takimi drzwiami, przez które na mocy władzy Adama na świat weszła śmierć. Z całym zastępem zła, które w niej siedzi. To jest jak puszka Pandory, odwołując się do mitologii greckiej. Tak? W śmierci jest wszystko. Śmierć, zobaczcie, przynosi cierpienie, ból. Śmierć rodzi wszystkie te złe rzeczy, które dzisiaj dręczą każdego człowieka. Twój stres, twoja depresja, twoje zmartwienia, twój strach, to zło, które ci wyrządził twój były mąż albo twoja była żona, to wszystko, co sobie robicie dzisiaj, to jest efekt śmierci. Czy już widzicie, że śmierć jest czymś więcej niż tylko, bo pompka przestała pracować? Bo serce już nie bije? Dlatego śmierć zostanie ukarana, tak? Objawienie Jana mówi, a na końcu osądzona i ukarana zostanie śmierć. Bo śmierć jest duchowa. Śmierć jako podmiot nie jest tylko ustaniem funkcji ciała. Puls już mi nie bije. Śmierć jest duchowa. I albo szybko sobie z tego zdamy sprawę i poukładamy to w swoim światopoglądzie, albo będziemy cały czas myśleć o śmierci jako o czymś, no, serce przestaje bić, krew przestaje krążyć, ciało zasypia, koniec. Jest o wiele poważniejszy problem, moi drodzy. Jeżeli by na tym polegała tylko i wyłącznie śmierć, to cóż, umieramy, coś się kończy, koniec, tak? Nie. Otóż okazuje się, że gdy przychodzi śmierć ciała, za tym idzie też druga śmierć. Śmierć duszy i ducha. Ale ona odbywa się w innym czasie, w innym miejscu. Chociaż słowo czas nie jest tutaj adekwatne, bo ona odbywa się w duchowej rzeczywistości, gdzie czasu nie ma. Musimy więc zrozumieć, moi drodzy, że gdy Adam upadł, przez jego upadek weszła śmierć ze całym swoim strasznym tabunem zniszczenia i przekleństwa na świat. I dlatego ten świat jest przeklęty. Jest skażony, jest zanieczyszczony. Musimy sobie z tego zdać sprawę, a jeśli przyjrzymy się dokładnie, co się dzieje w przyrodzie, jak to wszystko działa, to zobaczymy wszędzie śmierć. Coś się zaczyna i coś się kończy. Każde stworzenie powstaje do życia i każde stworzenie umiera. Co więcej, w czasie swojego bytu tutaj na ziemi potrafi dopiec innym stworzeniom. Każde. Jedno zabija drugie, tak zwany łańcuch pokarmowy. To jest niebywałe. Oczywiście żywioły nie mają sumienia. Nie istnieje w nich coś takiego jak sumienie. Ale one są skażone dlatego, że człowiek, który był postawiony nad światem jako władca, spowodował skażenie ich złem. Dlatego wszystko jest niestety przeklęte. I dlatego cała ta ziemia skończy kiedyś swój bieg. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Okej. Śmierć jest więc duchowa i sięga dalej niż ciało. Musimy sobie też powiedzieć bardzo jasno, śmierć jest absolutnie obca Bogu, jest przeciwieństwem Boga. Królestwo ciemności, królestwo śmierci to jest absolutnie coś innego niż Królestwo Boże. W Królestwie Bożym nie ma śmierci. Halleluja! W Królestwie Bożym nie ma śmierci. Nie ma żadnego skutku śmierci. Nie ma najmniejszej ciemności. Najmniejszej. Dlatego, że świat został skażony, kosmos został skażony grzechem. Dlatego dziś słowo, rzeczownik, świat, przynajmniej w języku biblijnych chrześcijan, jest synonimem zła. Dlatego mówimy często, ja nie chcę się bratać ze światem, tak? Albo w świecie ludzie tak żyją. Używamy takich sformułowań, prawda, chrześcijanie? Tak? Albo w świecie. I to jest tak naprawdę dla nas synonim grzechu i zła. Dlaczego? Dlatego, że świat, który kiedyś był dobry, niestety został skażony, zanieczyszczony i przeklęty. Wracając więc do tej myśli Jezusa, co to znaczy nie być z tego świata? Już wiemy, co to jest świat, już wiemy, co to jest śmierć, która wypełniła, weszła na świat. Więc co to znaczy nie być z tego świata? By nie być z tego świata, człowiek musi zostać uwolniony od śmierci i od jej niszczycielskiego wpływu, od jej skażenia. Człowiek musi zostać uwolniony od duchowej zależności od śmierci. I prawda jest taka, że nasze ciała niestety nigdy nie będą uwolnione, jeśli przyjdzie nam zasnąć, naszym ciałom przyjdzie się rozłożyć po prostu, powiedzmy, otwarcie. Ale jest coś więcej, powiedzieliśmy sobie, niż tylko cielesna zależność śmierci. Aby nie należeć do tego świata, musimy zostać uwolnieni od śmierci i najpierw to uwolnienie dokonuje się w naszych wnętrzach. Dlaczego? Ponieważ grzech zapanował w sercu człowieka. Skażenie zanieczyściło naszą naturę. A skoro zanieczyściło twoją i moją naturę, dlatego mamy tendencję do robienia sobie ciągle kuku. Dlatego ktoś krzywdzi kogoś, dlatego ktoś krzywdzi nas. Dlaczego? Bo natura ludzka została skażona, zanieczyszczona, przeklęta. I teraz dlatego należymy do świata, dlatego kochamy ten świat, ponieważ to, co w nas współistnieje z tym, co jest dookoła nas, to jest normalne. Jeżeli cię ktoś walnie w twarz, to musisz co zrobić? Oddać mu. Ale jego to boli. No, mnie też boli. Jeżeli ktoś ci coś ukradnie, to co trzeba zrobić, jak się go złapie? Obciąć mu rękę. Jak w islamie. Ktoś mnie obgaduje, to ja też go wezmę na języki. A co? Będzie sobie myślał. Oko za oko. Więc, by nie być z tego świata, musimy zostać uwolnieni od świata. Dlatego przyszedł Jezus. Halleluja. Teraz będzie fajnie. Tak? Jezus przyszedł i dał człowiekowi wolność. Umierając na krzyżu, spłacił wszystkie twoje grzechy. Nie jesteś już nikomu nic dłużny. On wszystko zapłacił. Dlaczego? Bo diabeł przychodził do nas i mówi, aj, zaraz. Ty zrobiłeś 24 września 2016 roku straszną rzecz. Ja ci to przypominam, stary. I teraz musisz za to zapłacić. A człowiek, a jak mam zapłacić? A już czeka na ciebie. Śmierć. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I uwaga. Tu nie chodzi o to, że teraz musisz zapłacić, a twoje ciałko przestanie funkcjonować. Ty już za to zapłacisz. Skoro to zrobiłeś, to trafisz do więzienia. Tam cię dopadną kryminaliści i zrobią z ciebie sieczkę. A następnie wyjdziesz jako wrak, nie będziesz miał pracy i skończysz pod mostem. Albo w najlepszym przypadku twoja żona się z tobą rozwiedzie. Albo w najlepszym przypadku ktoś cię okradnie. Musisz za to zapłacić. Przekleństwo przyjdzie do twojego życia. Takie czy siakie. Jak ktoś chce poczytać o przekleństwie, 5 Mojżeszowa, 28 rozdział. Jak się czyta ten rozdział, to najpierw jest troszeczkę o błogosławieństwie, a potem tyle jest o przekleństwie. Jak się to czyta, Bóg powiedział tak, Mojżesz powiedział do Izraela, jak przyjdzie na was to przekleństwo, to oszalejecie ze strachu. Oszalejecie z powodu tego przekleństwa. Więc jeżeli zgrzeszyłeś, musisz za to zapłacić, a Jezus przyszedł i wziął to na siebie i teraz nie musisz już za to zapłacić. Już więcej przekleństwo nie ma do ciebie prawa, ponieważ Jezus przyszedł i zapłacił wszystko, umierając na krzyżu. Amen. Chwała Mu za to. Co więcej, Jezus zmartwychwstał. Co to znaczy, że zmartwychwstał? To znaczy, że dał nie tylko spłatę grzechów, ale dał nowe życie. Gdy zmartwychwstał, to dał nam nowe życie. Co to znaczy nowe życie? O, to jest mocna rzecz. Tak Pan mi to pokazał, to aż naprawdę byłem poruszony. Powiedzieliśmy sobie, że z powodu grzechu śmierć w nas zapanowała. Zostaliśmy skażeni, nasza natura została skażona. Dobrze, śmierć miała do ciebie prawo dlatego, że zgrzeszyłeś. Dlaczego zgrzeszyłeś? Bo cwaniak, zwany diabolos, tak, oskarżyciel braci, on cię podpuścił, on cię skusił, bo to jego zadanie. To jest złodziejem, to jest kłamca, on wszystkich zwodzi. Skoro więc zgrzeszyłeś, weszła śmierć, przyszło przekleństwo i teraz nagle Jezus to wszystko zapłacił, co było przyczyną twojego przekleństwa. Spłacił to co do ostatniego grosza, co do wszystkich uczynków, jakie zrobiłeś, jakie robisz i jakie jeszcze zrobisz. Spłacił wszystko, więc śmierć już nie ma do ciebie prawa. Ha, no dobrze, ale Jezus zmartwychwstał. Skoro Jezus zmartwychwstał, On nie zmartwychwstał po to tylko, żeby sobie zmartwychwstać mocą Bożą, ale po to, żeby przyjść do twojego i mojego życia i w miejsce śmierci włożyć swoje życie. Czyli to, co było w środku skażone, zepsute, to, co było w środku prawnie umocowane, powiedzmy otwarcie, to skażenie było absolutnie słusznie w nas, On przyszedł i powiedział, zaraz, stop, ja już to spłaciłem, już ta śmierć nie ma do ciebie prawa, teraz jest do ciebie ma prawo moje życie, bo ja za ciebie zapłaciłem. Teraz ja daję tobie moje życie. Więc gdy otwieramy swoje serce przed Jezusem, Chrystus wchodzi do naszego serca, tak? Bo najpierw co zrobił? Zapukał, tak? I On wchodzi do twojego życia, ale przychodzi z czymś. Przychodzi z wielkim, wspaniałym darem życia wiecznego. I to życie umieszcza w tobie i w tym momencie cała śmierć zostaje absolutnie unicestwiona. I tak pokonała życie, śmierć w tobie. Przez wiarę w Jezusa. Amen? Czy ja mówię prawdę? 1 Jana 5 rozdział. Och, ale się zgrzałem. To jest niesamowite, moi drodzy. Halleluja. 1 Jana 5 rozdział, 4 i 5 werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Wow! Co zwycięża świat? Czyli całe Jego przekleństwo w nas. Wiara. Wiara w kogo? Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Bo wszystko, co Jezus zrobił, staje się twoim i moim udziałem przez wiarę. Nie przez twoje uczynki, bo nigdy byś na to nie zarobił. Nie przez twoją pobożność, bo nigdy nie będziesz wystarczająco dobry i pobożny. Nie przez twoje jakiekolwiek zasługi, bo one są za cienkie. Jezusowe zasługi, Jezusowe dzieło jest absolutnie wystarczające. To dzięki Jego ukrzyżowaniu, Jego śmierci i zmartwychwstaniu my stajemy się beneficjentami zwycięstwa Chrystusowego. A więc grzech został zakryty, nasz grzech, a śmierć w nas została pokonana, ciemność rozproszona, bo Jan napisał w tym samym liście: światłość prawdziwa już świeci, a gdy światło świeci, ciemność ustępuje. Halleluja! Czyli nie jestem w ciemności. A ty? To powiedz komuś, czy jesteś, czy nie jesteś? Halleluja! Życie w nas, przez wiarę w Słowo, życie Boga zostało zrodzone w nas, a moc życia wiecznego jest większa niż śmierć. Więc skoro przyjąłeś Jezusa, a On przyszedł z całym swoim chwalebnym bagażem życia wiecznego, to znaczy, że On umieścił w tobie swoje życie. Dlatego Jezus powiedział, musicie się narodzić na nowo. A jeżeli przyszło tu życie, śmierć została kompletnie wyczyszczona. Śmierć została usunięta. Nie ma we mnie śmierci. Halleluja. Ktoś powie, no ale twoje ciało się rozpadnie. Ha, nieprawda. O, będziesz żył wiecznie. Tak, nawet jeśli moje ciało przestanie funkcjonować, gdy Chrystus powróci, mocą Ducha Świętego moje ciało powstanie z martwych. To jest pełnia zwycięstwa. Najpierw mamy życie w duchu. Potem to życie musi przejść do naszego umysłu, tak? Bo za chwilę sobie o tym powiemy. A na koniec nasze ciało będzie zbudzone. Dlatego Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. To jest moc. Życie wyparło z nas śmierć. Niesamowite. I to ma swoje konsekwencje w naszym życiu. Gdyż przez te fakty kształtowane są w nas pewne określone wartości. Innymi słowy, kto się narodził na nowo, już nie może żyć po staremu. Bo nagle w jego życiu stare wartości zostały usunięte, a przyszły nowe wartości. Stare stworzenie przeminęło, zostało wraz z Jezusem przybite do krzyża, a gdy powstałem z martwych, czyli gdy zostałem na nowo narodzony, więc jestem nowym człowiekiem z nowymi wartościami. I tu się zaczynają schody chrześcijańskiego życia. Dlatego, że standardy chrześcijańskiego życia opisane w Piśmie Świętym są bardzo wysokie. Wzorce, które Pismo Święte nam nakreśla, są naprawdę doskonałe. Ale my ciągle borykamy się ze swoimi słabościami. My ciągle borykamy się ze swoimi niedoskonałościami. No już sobie obiecuję, już nigdy nie będę kłócić się z moją żoną, z moim mężem, tak? A potem, niestety. Dlaczego tak jest? Dlatego, że użyję komputerowego języka. Ciągle w naszych głowach wczytane są kody starego człowieka. Te zachowania, te przyzwyczajenia, te nawyki. I teraz widz cały polega na tym, skoro mamy życie wieczne w naszym wewnętrznym człowieku, teraz musimy pozwolić, aby to życie przemieniało nasz sposób myślenia, nasz charakter, nasze nawyki, nasze różne przyzwyczajenia, nasz sposób patrzenia na świat, nasze poglądy. Wszystko, co pochodzi z życia, powinno zdominować naszą duszę. Życie jest w duchu. Natomiast w twojej i mojej duszy są właśnie poglądy, nawyki, cechy charakteru. I teraz idzie o to, aby to wszystko, co jest w twoim duchu, zdominowało twoją duszę. Dlatego ja bardzo często jestem oburzony, gdy słyszę, jak chrześcijanie robią coś albo mówią coś, co jest niezgodne ze Słowem. Człowieku, jesteś nowym człowiekiem. Mów jak nowy człowiek. Nie zajmuj się bzdetami, które są tego świata. Bo bardzo często diabeł przyjmuje następującą strategię. Skoro już wie, że jesteś narodzony na nowo, skoro już wie, że śmierć nad tobą nie panuje, ale panuje nad nim, więc on próbuje wrzucić ci haczyk do twojego życia i tym haczykiem się do ciebie przyczepić, a potem pociągnąć ciebie za sobą. Co jest ciekawe, dasz mu jeden haczyk, to on po chwili zarzuci drugi, po chwili trzeci. Nie możemy dać mu żadnego miejsca panowania w nas. To, co Magda mówiła w swoim świadectwie. Takimi haczykami są myśli, słowa ludzi, czyny ludzi. Jeżeli przyjmiesz do swojego umysłu sposób myślenia tego świata, to będzie haczyk. I on cię będzie tak ciągnął. I tak będzie cię ciągnął do tej ziemi. I będzie cię zginał. Ty chcesz się wyprostować jako Boże dziecko, a on cię będzie ciągnął. Dlaczego? Bo diabłu zależy na tym, żebyś był uziemiony. Ty jako Boże dziecko chcesz latać do nieba, a on cię chce uziemić. Używając pewnej metafory. Moi drodzy, wszystko, co jest z tego świata, powinno zostać usunięte z naszego życia. A co jest z tego świata? Wszystko, co jest niezgodne z Bożym Słowem. Wszystko, co nie pochodzi z Ducha. Wszystko, co jest cielesne. To jest ten świat. Świat i jego skażenie. I teraz jest niesamowita sprawa. Duch Święty nam w tym pomaga. On jest nam dany po to, aby przemieniać różne obszary, różne dziedziny naszego życia. Jeśli pozwolimy mu na pracę w sobie i zgodzimy się z nim w tej pracy, w tym momencie stanie się coś niezwykłego. Nagle miejsce za miejscem, część za częścią ciała naszego życia tutaj na ziemi będzie przemieniana na obraz Chrystusa. Zmieni się twój dom, zmienią się twoje relacje z ludźmi, zmieni się twoje zarządzanie pieniędzmi, zmieni się twoje spędzanie czasu, zmienią się twoje poglądy, będziesz patrzył na wrogów nowymi oczami, będziesz myślał w nowy sposób i to dla ciebie samego będzie zaskoczenie, jeśli poddasz się Duchowi Świętemu. Niesamowite jest to, moi drodzy, że Boże Słowo pokazuje nam te standardy, pokazuje nam te wzorce i niektóre z nich są bardzo proste. Nie wymagają większej pracy. Na przykład miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Proste? Proste, trzeba po prostu miłować. No, o co tutaj dużo gadać? Łatwo odkryć, łatwo o tym przeczytać w Biblii, łatwo to gdzieś dostrzec, no a potem trzeba to zastosować. Ale są niektóre standardy Boże prawdy, które wymagają refleksji, zastanowienia, odkrycia. Po to Jezus wszedł do naszego życia, po to jesteśmy wypełnieni Duchem, aby spędzać z Nim czas. Gdy mamy z Nim społeczność, On zaczyna nam pokazywać, a zwróć uwagę na to, a popatrz na to, a co myślisz o tym? Zobacz, moje słowo mówi o tym i o tym, połącz to słowo z tamtym słowem i zobacz, to wszystko daje jedną całość. Zacznij spędzać czas z Bogiem, żeby mówił do ciebie, żeby tłumaczył swoje słowo. Wtedy odkryjesz kolejne zasady, wtedy odkryjesz kolejne Boże prawa, zrozumiesz życie, które się dzieje dookoła ciebie. To jest niezwykle ważne. I tutaj dochodzimy do miejsca, w którym musimy zadać sobie pytanie, skoro nie jestem z tego świata, to czym się karmię? Co przychodzi do mnie? Jest niezwykle ważną rzeczą, z jakiego stołu jadamy. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że gdy Jezus przychodzi, to przychodzi ze swoim pokarmem. Tak, pamiętacie, opowiadałem wam historię, jak rozmawiałem z takimi Polakami, którzy mieszkają w Nowej Zelandii. Oni mówią, tam jest taki zwyczaj. Nie przychodzisz na przyjęcie bez jedzenia. Każdy przynosi coś. Jezus też przyniósł z sobą swój pokarm. I teraz problem zaczyna się wtedy, gdy chrześcijanie zaczynają jeść z niewłaściwego stołu. Pierwszy list do Koryntian 10:21 mówi bardzo ciekawą rzecz. To było pragnienie Pawła dotyczące Kościoła. Czego Paweł pragnął w Duchu Świętym? Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Innymi słowy, nie możesz spożywać Jezusa i jednocześnie spożywać ten przeklęty świat. Bo te dwie rzeczy się z sobą nie dodają. Dlatego czasami zdarza się tak zwana duchowa schizofrenia. Co mam na myśli? Na nabożeństwie jestem halleluja, a po nabożeństwie jestem nie do zniesienia, tak? W kościele jestem ukochanym, wspaniałym braciszkiem, a w domu jestem heterą albo dyktatorem. To jest schizofrenia. to się nie dodaje z sobą. Prędzej lub później, niestety, to wyjdzie na jaw. Ja nie mówię teraz o tym, że nie popełniamy błędów. Ja mówię o działaniu, o permanentnym trwaniu w pewnych kwestiach. Dlaczego jest taka schizofrenia? Bo jemy z dwóch stołów. Będziesz miał niestrawność. Ponieważ pokarmy na stole demonów są niebezpieczne, a pokarmy na stole pańskim są absolutnie dobre. I jeśli spróbujesz z obu, to ci stworzy niestrawność, duchową niestrawność. Nie poradzisz sobie z życiem, będziesz miał rozdwojenie jaźni, będziesz rozczarowany chrześcijaństwem, sobą i w ogóle całym światem i w ogóle nic ci się nie będzie dodawać. Szybko powiesz, a do kitu z tym chodzeniem do kościoła. I zobaczcie, kto najszybciej odpada od wiary, kto najszybciej opuszcza kościół. Ci, którzy jedzą i z tego stołu, i z tego. Bardzo szybko okazuje się, że pokarmy ze stołu demonów są bardziej przyciągające. Bo tu jest tylko chleb i wino. Symbol Chrystusa, tak? A tam pączki z adwokatem. Ciasteczka. Agnieszka, masz zeszyt swój przy sobie? Pokaż wszystkim, jak wyglądają smakołyki. Obejrzyjcie sobie tą okładkę. Rewelacja. Jak ja zobaczyłem ostatnio w środę, ten mówi, wow, ale bym zjadł to ciastko z wisienką. I tak wygląda stół demonów. Sorry, to nie o twoim zeszycie. On jest kuszący. Zjedz więcej i jeszcze więcej. Boli cię, żygasz, ale jeszcze. Już twoje życie to jedna wielka kaszana. Już jesteś na dnie, ale jakoś nie możesz się zatrzymać, bo te ciastka są większe. Oglądaliście Charlie i Fabryka Czekolady? Tam dzieci wpadły i tam trawa była z czekolady, wiecie, taka zielona czekolada. I tam był taki grubasek i on tak jadł i w końcu wpadł do rzeki z czekoladą, bo nie mógł się powstrzymać. I dokładnie to jest obraz grzesznego człowieka. Jak zacznie żreć z tego stołu demonów, nie do zatrzymania. Dlatego to jest takie ważne, czym się karmię. Jeżeli mam nowe życie, to nie będę jadł ze stołu demonów. Nie będę przyjmował do swojego wnętrza tego, co jest demoniczne, czyli tego, co pochodzi ze świata. Uwaga, ja nie mówię tutaj tylko o opętanych rzeczach. Ktoś zaczął słuchać metalu albo tam, wiecie, oddaje hołd zmarłym. Nie. Wystarczy, że zaczniesz tęsknić za światem. Że rzeczy z tego świata będą cię bardziej fascynować niż Królestwo Boże. To już jest sygnał, że właśnie wsiorbało cię na tym stole. Im więcej jesz ze stołu pańskiego, tym bardziej świat wydaje się nieatrakcyjny. Im więcej rośnie w tobie poziom życia wiecznego i Bożej świętości, tym bardziej patrzysz na ten świat i płaczesz. Dlatego Jezus powiedział, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Czym mamy się smucić? Czy mamy chodzić jak jakieś smutasy? Nie. Gdy patrzymy na ten świat, w którym żyjemy, dostrzegamy, że sorry, ale tu nie ma nic fajnego. Niektórzy ludzie mówią, jak ty możesz nie oglądać tego fajnego serialu? Bo jest kiepski, bo jest pusty, bo jest drętwy. No ale taka tam akcja była, ona ją obgadała, a tamta poszła i obgadała tamtą. No sorry, ale mnie to nie kręci. A tamten zabił gościa i obciął mu głowę. Jeżeli ktoś to lubi. W pewnym momencie, gdy karmisz się stołem pańskim, a życie w tobie rośnie, nagle patrzysz na ten świat i mówisz, halo, o co tu chodzi w ogóle? Co tu się w ogóle dzieje? Czy żeście poszaleli wszyscy? Co wy robicie? Wiecie, jest mnóstwo przykładów. Aż mnie korci, żeby powiedzieć jeden, ale nie powiem. O dietach. Podsumujmy. Jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi, fakt jest taki. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, nie należymy do tego świata. Jeśli jesteś w Chrystusie, zostałeś wybrany, by nie należeć do tego świata. Ja wiem, że może to dziwnie brzmieć, ale to powiedział Jezus. Im szybciej to przyjmiemy, tym łatwiej będzie nam żyć. Moi drodzy, tak naprawdę zachęcam was dzisiaj do tego, żebyście, gdy wrócicie do domu, popatrzyli na swoje życie z boku i powiedzieli, ale ja nie należę do tego świata. Królestwo moje jest tam, gdzie jest mój Pan. Pan Jezus jest moim życiem teraz. Chciałbym, że gdy będziecie jutro robić normalne, zwykłe rzeczy, które musimy codziennie robić, robili to i mówili, ale ja nie należę do tego świata. A gdy ktoś przyjdzie i powie, słuchaj stary, ta sprawa jest taka ważna, oceń ją. Czy naprawdę jest ważna? Bo wiele rzeczy, z którymi świat do nas przychodzi i mówi, to jest bardzo ważne, okazuje się, że nie są ważne. Im więcej będziemy tkwili w Chrystusie, im bardziej będziemy wyznawać, nie należy do tego świata, tym bardziej nasze oczy będą otwarte i nagle okaże się, że wow, ja naprawdę nie chcę należeć do tego świata. Bo powiem wam w tajemnicy, ten świat jest crazy. Naprawdę. Popatrzcie na ludzi dookoła siebie. To się w ogóle nie dodaje. Jak żyją, co robią, co gadają, jak siebie traktują nawzajem. A historia świata, to jest dopiero dramat. To jest dopiero płacz. Jeżeli ktoś lubi taki roller coaster, okej, ale to chyba nie w kościele. Mamy wielki dar życia wiecznego. Jesteśmy nowym stworzeniem. Stawajmy więc każdego dnia w pozycji Bożych dzieci, które nie należą do świata, bo nie jesteśmy z tego świata. Ile razy jeszcze mam to powtórzyć? Nie jesteśmy z tego świata. Halleluja. Gotowy jesteś, żeby wstać i powiedzieć komuś to, wiesz, ja nie leżę do tego świata. Jesteś gotowy? Jak tak, to zrób to. Jak nie, to ja się nie pogniewam. Ja rozumiem, jesteśmy wszyscy w podróży. Tak, ja też jakiś czas temu być może bym tak nie powiedział. Ale Bóg zmienił moje życie. I to jest piękne. To jest fantastyczne, słuchajcie.